Potężny jesteś, Panie nasz, Nakłońcie uszy niebiosa, a ja mówić będę. Niech słucha ziemia słów ust moich. Niech kropi jak deszcz nauka moja. Niech ścieka jak rosa mowa moja. Imię Pana głosić będę. Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą. Doskonałe jest Jego dzieło. Wszystkie drogi Jego są prawe. Wysłuchaj mnie, Panie, bo duch mój omdlewa. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej. Wskaż drogę, którą mam iść. Każdy krok. Za dnia udziela mi Pan swojej łaski. W nocy mu śpiewam, sławię Boga mojego życia i mówię do Niego, skało moja. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumieniem, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Witam wszystkich drogich słuchaczy. Dzisiaj będziemy mieć drugą część tematu Kres niedoli ludzkości. W pierwszej części, to już było kwartał temu, także troszkę czasu minęło. W pierwszej części omawialiśmy stan ludzkości, której to stan jest no, marny ogólnie. Ludzkość tęskni za jakimś złotym wiekiem, za jakimiś lepszymi czasami, który uwolni ich od chorób, bóli, smutku, wojen, no i przede wszystkim śmierci. Za jakimiś sprawiedliwymi rządami, który zlikwiduje biedę, zlikwiduje nierówność społeczną i wprowadzi szczęście. Biblia mówi o tysiącleciu jako takim rozwiązaniu tych problemów, ale mówiliśmy o tym, że były pewne przeszkody do wiary w to tysiąclecie. Przede wszystkim, że przez wiele lat pogląd niebiblijny był w powszechności, który w ogóle tysiąclecie źle przedstawia. Druga przeszkoda to była to, że zanim to królestwo ma być ustanowione przez Boga, no to miało minąć wiele setek lat. I ludzie tak jakby już się przyzwyczaili do tych złych czasów i przestali wierzyć w tą nadzieję królestwa. I mówiliśmy również, że ta zwłoka była spowodowana tym, że musiał zostać złożony okup. Musiały być dokonane przez Boga wybory kadry tego nowego wieku. I również ludzkość musiała przeżyć doświadczenie ze złem. Najlepszym nauczycielem jest doświadczenie i Bóg wie to, więc doświadczył ludzi, żeby doświadczyli każdego rodzaju zła. To, co się działo w świecie i dzieje obecnie, to można powiedzieć, że ludzie doszli niektórzy do dna, że tak powiem, zła. No i przejdziemy teraz do drugiej części naszego tematu. Każdy studiujący Biblię może wyczytać z niej, że głównym tematem naszego Pana i Jego uczniów było właśnie przyjście tego Królestwa Bożego, ta nadzieja. Dla narodu żydowskiego było to wyczekiwanie na przyjście Mesjasza, który miał być władcą świata i przede wszystkim tego narodu. Było to zapowiedziane w proroctwach, że Mesjasz wyjdzie z ich narodu. Oni będą jego ludem, jego żołnierzami, współpracownikami i współdziedzicami. Wiedzieli, że oni byli cielesnym nasieniem abrahamowym i zajmują szczególne miejsce w planie Bożym. Ale nie zauważyli tego, że ta obietnica szczególnie się odnosiła do duchowego Izraela, mniej do cielesnego. Do takich, którzy okazują wiarę podobną Abrahamowi i którzy prezentują jego wierność, czyli Żydów, takich prawdziwych Żydów, czyli wierzących w Boga. To królestwo, które miało przyjść, nie było zrozumiane przez Izraela. Oni spodziewali się takiego bardziej cielesnego królestwa, podobnego do królestw ówczesnego świata. Że Mesjasz, który przyjdzie, ustanowi swoje królestwo w Izraelu ze stolicą w Jerozolimie. Jego chwała będzie taka cielesna, tak jak mają ją królowie, będzie kipiał złotem, srebrem, będzie miał duży dwór i wielką władzę. No, w tych obecnych czasach, kiedy Jezus przychodził obecnych Izraelowi, no to właśnie oni byli uciemiężeni przez to Imperium Rzymskie i tęsknili za tym Mesjaszem, który ich wyzwoli z panowania tego imperium. Ta myśl była tak utwierdzona w umysłach Żydów, że oni, lud chciał wielokrotnie pojmać Jezusa i obwołać go królem, ale on właśnie nie dopuścił do tego, dopóki nie nadeszła jego godzina. Oni, gdy wchodził do Jerozolimy, wołali Hosanna synowi Dawidowemu. Czyli tak jakby lud uwierzył w Jezusa jako Mesjasza. Co jest zapisane w Mateusza 21:9. Mateusza 21:9. A lud w przód i pozad idący wołał, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. Ten wjazd na oślęciu zapowiadał Zachariasz 9:9, ale już nie będziemy tego czytać. Niestety parę wydarzeń zupełnie zmieniło podejście ludu do niego i z króla zrobiło z niego przestępcę zakonu i tego, którego ukrzyżowali. Ale Jezus, zanim miał zostać królem, musiał złożyć okup, aby przywrócić właśnie człowieka do pierwotnych błogosławieństw, które zostały stracone przez upadek Adama. Jest to zapisane w Rzymian 5, od 18 do 19. Rzymian 5, 18 do 19. Przecież wtedy, jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu, tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele ich się stało grzesznymi, tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele ich się stało sprawiedliwymi. Również apostołowie nie do końca rozumieli, o co Jezusowi chodziło, gdy mówił o królestwie. Mówił, że będą z nim panować, że on będzie królem, oni będą jego, że tak powiem, takimi wysokimi urzędnikami. Ale mówił też, że wpierw musi ponieść wiele cierpień od tego ludu izraelskiego. Mówił, że jest to zapisane w Łukasza 9:22. Łukasz 9:22. Mówiąc, że syn człowieczy musi wiele cierpieć, a być odrzuconym od starszych ludu i od przedniejszych kapłanów i nauczonych w piśmie, i być zabitym, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Musiało się dokonać to poniżenie Jezusa, dzieło okupowe. Musiało się dokonać również jego zmartwychwstanie, które było dowodem na to, że zwyciężył i wypełnił tą swoją misję. I dopiero wtedy miał prawo do zaprowadzenia właśnie swojego królestwa. Ale to wymagało jeszcze dużo czasu, zanim to królestwo miało być zaprowadzone. On wiele razy mówił pod koniec swojej misji o, że musi wiele wycierpieć, zanim zostanie królem. Uczniowie tego nie rozumieli. Uczniowie myśleli po cielesnemu, dopóki nie zostali spłodzeni z ducha. Również myśleli, że on będzie takim realnym królem Izraela, ale zawiedli się. Jezus wypowiedział pewną przypowieść, która jest zapisana w Łukasza 19, od 11 do 27, ale nie będziemy tego czytać, bo to jest sporo czytania. Tutaj w tej przypowieści mówię o tym, że że pewien człowiek pojechał w daleką krainę, ten władca, rządca, i przedstawia to, że Chrystus odszedł do nieba po swojej śmierci i dopiero miał przyjść za jakiś czas, aby objąć królowanie. i podczas jego nieobecności mówili, że słudzy, że nie chcemy, aby ten nad nami panował. Czyli ta jego nieobecność spowodowała to, że tak naprawdę ludzie odwrócili się od Królestwa Jezusowego, przestali na niego czekać, sami założyli swoje królestwo uzurpacyjne. Tam też mówi, że on im zostawił pewne talenty, żeby szafowali nimi z tym swoim sługą. Jeden wyrobił sobie wiele, jakby uzyskał zysku z tych talentów. Drugi tam mniej, a trzeci w ogóle nie obracał tymi talentami. I to jest właśnie mowa o jego ludzie, którzy powinni podczas jego nieobecności jakby wyrabiać sobie charakter, usługiwać i zdobywać sobie życie wieczne. I wielu takich właśnie podczas jego nieobecności członków prawdziwego ludu Bożego tak właśnie robiło. W pierwszym stuleciu po przyjściu Jezusa pierwotny Kościół trzymał się tej nauki o Królestwie Bożym. I ogólnie było rozumiane, że Królestwo to miało trwać 1000 lat. O czym mówi Objawienie 20 od 2,4. Objawienie 20 od 2 do 4. I uchwycił smoka węża onego starego, który jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go w przepaść i zamknął go i zapieczętował zwierzchu nad nim, aby nie zwodził więcej narodów, ażby nie wypełniło się 1000 lat. A potem musi być rozwiązany na mały czas. I widziałem stolicę, a usiedli na nich i dany jest im sąd i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego, i którzy się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjęli piętna jej na czoło swoje i na rękę swoją i ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Jest właśnie powtórzone kilka razy to 1000 lat, czas, kiedy właśnie szatan będzie związany i nie będzie miał wpływu na tej obecnie na ziemię, nie będzie mógł złego wpływu wywierać, a później zostanie rozwiązany na mały okres, ale to nie jest nasz temat. Pogląd ten milenaryzm był bardzo rozpowszechniony w początkowym okresie istnienia Kościoła. To miało też związek z judaizmem, z tym, co mówiły proroctwa Starego Testamentu. Tutaj mamy taki cytat z Wikipedii. Milenaryzm był bardzo rozpowszechniony w początkowym okresie istnienia Kościoła chrześcijańskiego, zwłaszcza w II wieku. Można dostrzec ścisłą zależność wczesnochrześcijańskich autorów od współczesnego im judaizmu, zwłaszcza gdy chodzi o podobną interpretację zapowiedzi znajdujących się w Biblii hebrajskiej. Poglądy milenarystyczne kształtowały się odmiennie w zależności od regionów, w kościołach chrześcijańskich Azji Mniejszej, Syrii, Egiptu i Rzymu. W pierwszych stuleciach były to wspólnoty składające się z większości Żydów, stąd należy mówić tu o teologii judeo-chrześcijańskiej. Był to okres czystości kościoła, żarliwości, gorliwości. Jeszcze były tam to wpływy silne apostolskie, wtedy dostrzegane, gdy opuścił swoją pierwszą miłość. Gdy czas mijał, a Pan nie przychodził, miłość wielu ostygła, a ich nadzieje zwróciły się w inne strony. Następnie, gdy chrześcijaństwo stawało się coraz bardziej formalistyczne, gdy przenikały do niego poglądy filozoficzne, greckie, gdy nauki Kościoła i Chrystusowe zostały zmieszane z pogańską mitologią, powodując odstępstwo od prawdziwej wiary. Drugi Tesaloniczan 2:3. Drugi Tesaloniczan 2:3. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, albowiem nie przyjdzie on dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia. Przez te lata właśnie ten syn zatracenia, ten człowiek grzechu się kształtował. Miał być pod koniec objawiony. W tym czasie właśnie to chrześcijaństwo takie oficjalne kształtował się pogląd, że to właśnie Kościół, czyli Kościół ma ustanowić Królestwo Chrystusowe, nie czekając na powrót Pana. I że Pan przyjdzie dopiero po tysiącletnim Królestwie. Ogólnie w tym głównym kościele chrześcijańskim jest ten pogląd, że tak powiem, ukorzeniony, że Chrystus miał przyjść dopiero po Królestwie ustanowionym przez Kościół właśnie. Jest to pogląd zwany postmilenaryzm, czyli przyjście Chrystusa jako wydarzenie występujące po milenium, złotym wieku albo erze chrześcijańskiego dobrobytu i dominacji. Pogląd ten wprowadził do nominalnego kościoła, czyli kościoła z nazwy, agresywną działalność polityczną. I od tego czasu Kościół zaczął zabiegać o władzę razem z władzami politycznymi świeckimi. W czym miał wielkie powodzenie? Gdyż szatanowi zależało na tym, żeby właśnie odejść od tej pierwotnej koncepcji chrystusowej. Nie trwało długo, a chrześcijaństwo zostało uznane przez Konstantyna, Cezara Rzymskiego. Biskup Rzymu został dominującym biskupem w chrześcijaństwie. W roku 534 naszej ery cesarz rzymski Justynian uznał biskupa rzymskiego jako naczelnego biskupa, czyli papieża, jako głowę nad sprawami religijnymi w całym państwie rzymskim, które przez wiele stuleci rządziło całym światem. To wielkie powodzenie, chociaż często osiągane podstępem, intrygą polityczną, było zupełnie obce duchowi prawdziwego chrześcijaństwa, wyrażonym przez Pana i jego uczniów. Jest kilka tekstów, które mówią, jak to powinno wyglądać. Mateusz 20, od 25 do 28. Mateusz 20, od 25 do 28. Ale Jezus, zwoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy wielcy są mocy, dokazują nad nimi. Lecz nie będzie tak między wami, ale ktobykolwiek między wami chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym. A ktobykolwiek między wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym. Jako i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swą na okup za wielu. Nasz Pan mówi właśnie, że kładzie nacisk, żeby kto chce być wielkim w Królestwie, powinien być sługą, największym sługą, czynić najniższe, nawet można powiedzieć, posługi dla Boga, dla braterstwa. Tak jak Jezus to pokazał przez mycie nóg uczniom, chociaż On był im ich mistrzem, to umył im nogi, nie schraniał się od najniższych posług. Jak to jest w kościele, w kościołach chrześcijańskich? Obecnie wiadomo, widzimy to. Ludzie też to widzą. I nie boją się, już nadszedł taki czas, że nie boją się o tym mówić. 1 Piotra 5:3. 1 1 Piotra 5:3. Ani jako panując nad dziedzictwem pańskim, ale wzorami będąc strzody. No, tu jest dwa też możemy przeczytać. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie. Nie dla sprośnego zysku, ale ochotnym umysłem. Ani jako panując nad dziedzictwem pańskim, ale wzorami będąc trzody. No, tutaj jest mowa dla sług Bożych, dla starszych, wybranych przez zgromadzenie, że żeby służyli dobrowolnie, nie dla zysku. Dzisiaj wielu właśnie tych duchownych, osób duchownych służy dla zysku. Chociaż są też tacy, że służą dla idei, że tak powiem, dla Boga. Znajdują się takie jednostki. Ale ochotnym umysłem, czyli z ochotą, nie panując nad dziedzictwem pańskim. Czyli nie chodzi o to, żeby sługa był panem. Tylko sługa ma służyć, jakieś rady dawać dobre, ale nie panując. A tutaj cały system kościelnictwa opiera się na panowaniu, wyższości, jeden nad drugim. Nie na demokracji zborowej, że wybiera się przez podniesienie ręki, ale ubiera się obecnie z góry. Wyższy ubiera niższego. Do tego kościoła zaliczały się miliony ludzi, którzy byli chrześcijanami tylko z imienia, lecz tak naprawdę nauk chrystusowych nie znali. Ponieważ z czasem ten ideał chrześcijański, ideał prezentowany przez Chrystusa, coraz bardziej się zaniżał. Dochodziły ustanawiane na soborach różne błędy. I aby zyskać popularność, pociągano ludzkość ładnymi obrazami, które są zabronione w Starym Testamencie, strachem, czyli mieczem, wojowano, nawracano, no i przesądami różnymi, często właśnie zaczerpniętymi z pogaństwa. Gdy władza państwowa zaczęła ten kościół uznawać, rzesze wyznawców do niego lgnęły z różnych kultur, dodając właśnie swoje ludowe jakby nauki, tradycje. I w każdym kraju ten kościół jest jakoś zabarwiony tymi ludowymi tradycjami. W Polsce to mamy jakieś takie wiejskie tematy. Na przykład w Ameryce Południowej to tam kościół też jest zabarwiony takimi indiańskimi, pogańskimi wierzeniami. Tam ta katolicka nauka nie jest taka zupełnie czysta. I przez to właśnie to chrześcijaństwo zostało uwolnione od prześladowania przez to połączenie się z rządami świeckimi. Zdobyło cywilne uznanie. No i wszelkie intrygi, spiski, które trwały właśnie obejmowanie władzy w różne na różne podstępne sposoby przez władców świeckich, przeniknęło to do chrześcijaństwa. W 800 roku król Karol Wielki, francuski król, został ukoronowany przez papieża Leona III. Włożył mu koronę na głowę i przyjął od niego rzekomo boski autorytet i tytuł cesarza zachodniego państwa rzymskiego. Wtedy zapoczątkowane zostało święte państwo rzymskie. Od tego czasu było powszechnie uznawane, że Kościół nominalny był Królestwem Bożym na ziemi. Jego papieże reprezentowali Chrystusa jako króla królów, a kardynałowie i biskupowie byli jego współdziedzicami. Oprócz nielicznych wyjątków, które się temu sprzeciwiały, papieżom została przyznana ogólna władza zarówno w sprawach świeckich, jak i religijnych, a każdy władca największych państw europejskich korzyli się przed papieżami, uznając go za królem królów. Tytuły, które powinny należeć Bogu Chrystusowi, zostały przez papieży zawłaszczone. Stało się to ten system, nie wyznawcy, tylko system stało się antychrystem, imitacją, fałszerstwem przepowiadanego przez proroków i apostołów prawdziwego królestwa. Złudzenie było tak wielkie i wspaniałe, że wszystkie narody zostały zwiedzione, europejskie. Możemy o tym przeczytać 2 Tesaloniczan 2 od 3 do 7. 2 Tesaloniczan 2 od 3 do 7. A też czytaliśmy, to czytaliśmy. Daniel 7 od 25 do 26. Daniel 7 od 25 do 26. A słowa przeciw Najwyższemu mówić będzie. Święte najwyższych miejsc zetrze, nad to będzie zamyślał, aby odmienił czasy i prawa. Gdyż wydane będą w ręce Jego aż do czasów i półczasu. Potem zasiądzie sąd, a tam władzę Jego odejmą, aby był zniszczony i wytracony aż do końca. To jest właśnie mowa o tym antychryście, który będzie mówił z dumą słowa przeciw Najwyższemu, przeciw prawdziwemu obrazowi Boga. To jest mowa, że odmienił czasy i prawa. Oni doszli nawet do tego, że papież może zmieniać naukę Ewangelii, z tego co czytałem. Ale to jest podany okres, na jaki on miał być wywyższony. Ten okres już minął, ale to jest temat na zupełnie inny wykład. I potem zostanie zniszczony ten antychryst, to uzurpacyjne królestwo. Objawienie 13 od 4 do 8. Objawienie 13 od 4 do 8. I kłaniali się onemu smokowi, który dał moc bestii, kłaniali się też bestii, mówiąc, któż podobny bestii, któż z nią walczyć może. I dane są jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, dana jej też jest moc, aby władzę miała przez 42 miesiące. I otworzyła usta swoje ku bluźnierstwu przeciwko Bogu, aby bluźniła imię Jego i przybytek Jego i tych, którzy mieszkają na niebie. Dano jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dana jej moc nad wszelkim pokoleniem i językiem i narodem. I będą się jej kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota baranka zabitego od założenia świata. To jest inny obraz właśnie na tego antychrysta, bestia, które właśnie przede wszystkim mówią te wersety, że ona mówi rzeczy bluźniercze, miała mówić... Dana jest jej władza, bluźni przeciwko Bogu, czyli no, wprowadzała różne nauki bluźniące Bogu, bluźniące Chrystusowi, okupowi i będą jej się kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi. I tak właśnie było. ale to już się podobno powoli zmienia. Z czasem przyszło hołdownictwo i pochlebstwo ludu, ale ten system w swojej moralności, w swoich naukach zaczął upadać tak nisko, że niektóre jednostki, myśląc i nie bojąc się powiedzieć pewne rzeczy, zaczęły występować przeciw temu systemowi. Kiedy dominikański mnich Jan Tetzel handlował odpustami, aby zbierać pieniądze na sfinansowanie Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, to zrobiło to bardzo negatywne wrażenie i inne rzeczy na zakonniku Marcinie Lutrze. Tutaj pewne cytaty z Wikipedii. Handel odpustami od dawna praktykowany opierał się głównie na założeniu, że Chrystus i święci podczas swego życia na ziemi więcej dobrego zrobili, niż im było potrzeba do zbawienia. Nadmiar mógł zatem służyć innym do otrzymania życia wiecznego. A papież miał władzę udzielania uczynków łaski ze skarbca świętych. Sprzeciw Lutra wzbudzało to, że odpust otrzymywało się za pieniądze, przez co uzyskano w ten sposób odpuszczenie kar za grzechy, dalekie było od uczucia prawdziwej pokuty i żalu, a miejsce wiary zajmowała opłata pieniężna i niepotrzebne stało się głoszenie o Jezusie Chrystusie. Pośród sprzedawców odpustów wyróżniał się kaznodzieja odpustowy dominikanin Johann Tetzel, który w szczególny jarmarczny sposób sprzedawał listy odpustowe. Głosił, że czerwony krzyż odpustowy z herbem papieża więcej znaczy niż krzyż z Golgoty, że pokuta i żal za grzechy są niepotrzebne tym, którzy kupili listy odpustowe. Skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę z czyśćca do nieba wygoni. Według... Także tutaj czytamy, no to jest historyczna prawda, że święci sobie tyle nadmiarem dobrych uczynków zarobili, że tak powiem, że można było, jakby Kościół mógł to sprzedawać, ten nadmiar. No i dzięki temu można było chronić duszę za pieniądze. Można było właśnie kupować odpusty za grzechy jeszcze niepopełnione. Ci, co właśnie Marcin Luther, ci, co studiowali Biblię, widzieli, że to jest no bardzo wszystko złe. No i właśnie przede wszystkim się sprzeciwił temu Luther. Były też inne jednostki, takie jak Zwingli, Karlstadt, Melanchthon. I powstał dzięki tym jednostkom ruch reformacyjny. Ruch ten właśnie postępował, aby odrzucić te błędy, zreformować Kościół, odrzucić klerykalizm i aby wrócić do pierwotnej prostoty i czystości Kościoła. Te jednostki, chociaż naznaczone błędami tego właśnie wieloma błędami tego nominalnego Kościoła, oni dokonali wielkiej reformy tego papiestwa, aby z wieków ciemnych, że tak powiem, przejść do bardziej do większej światłości. Ale niestety ci, którzy założyli te ruchy, po nich na wzór papiestwa, również ich jakby wyznawcy założyli swoje kościoły, również ogrodzili się murami, byli zamknięci na inne nauki, mieli jakąś tam prawdę, ale nie otwierali się na inne prawdy. Reformacja zaczęła zamierać. Jednak ta droga tych właśnie reformatorów nie była zupełnie bezkompromisowa. Oni zauważyli, że masy ludzi są zupełnie nieprzygotowane na tą naukę. Że wszyscy ludzie są równymi, wolnymi, że królowie tak naprawdę no i władze duchowne jakby w zasadzie nie powinny mieć władzy nad ludźmi. Także Luther poszedł na kompromis z władzą. Też ona też uchroniła. No, stwierdzając też, że właśnie nie jest jeszcze czas na takie zupełne uwolnienie. Były bardziej jednostki takie jak Zwingli, bardziej bezkompromisowe, które chciały zupełnego wyzwolenia spod tej władzy autorytetów właśnie duchowieństwa. Ale Luther jako naczelny, właśnie ten reformator, nie zgodził się z tym poglądem. Przebywał właśnie na zamku w Wartburgu pod protekcją elektora Fryderyka i wystąpił przeciwko Zwinglemu, Karlsztadowi i innym. On prosił o umiarkowanie, żeby nie być tak radykalnym w swoich poglądach. Można by zapytać, dlaczego właśnie te bardziej takie postępowe poglądy nie były wtedy pobłogosławione przez Boga i nie rozwinęły się. No bo ponieważ wtedy jeszcze nie był na to słuszny czas. Ale Zwingli i Karlsztadt byli bliższymi prawdy niż konserwatywny Luther. Pewien podręcznik z historii mówi takie słowa. Pomimo silnej opozycji do papiestwa, Luther był instynktownie bardzo konserwatywnym. Zwingli zaś był usposobionym do radykalnej reformy. Obie te odmienne tendencje były potrzebne. Gdy tylko Luther i jego naśladowcy byli czynni, postęp nie byłby tak wielki i zasady reformacji nie wywarłyby zamierzonego wpływu. Tak jak mówiłem, Luther chociaż przeciwstawił się papiestwu i stwierdził, że papieże nie mają żadnej władzy i prawa nad panowaniem i rządzeniem w imieniu Chrystusa, to jakby swoim kompromisem doszedł do czegoś podobnego. Założył swoją grupę i tak jak sam o sobie mówił, został niemieckim papieżem. Ale mimo wszystko, mimo tych ustępstw, mimo błędów, reformacja wprowadziła duży postęp w tym chrześcijaństwie. W świetle Słowa Bożego musimy zaprzeczyć, że obecni królowie i władcy panują z łaski Bożej. W fakty historyczne i Biblia mówią o tym, że obecny świat jest pod panowaniem księcia tego świata. Mówi o tym na przykład Efezów 2:2. Efezów 2:2. W których chyście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i według książęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa. To jest właśnie mowa o tym przeciwniku Bożym, że on obecnie ma władzę nad światem jeszcze. Mówi o tym też Jana 14:30, ale nie będziemy czytać. Ale przeczytajmy sobie 2 Koryntian 11 od 14 do 15. 2 Koryntian 11 od 14 do 15. A nie dziw się, bo i szatan sam przemienia się w anioła światłości. Niewielka tedy, jeżeli też słudzy jego przemieniają się, jakoby byli sługami sprawiedliwości, których koniec będzie pod uczynków ich. To jest potwierdzenie tego, że różne autorytety duchowieństwa, które się przedstawiają za takie, jakby podają się za anioła światłości, a tak naprawdę to są właśnie sługami szatana. Jeżeli uznamy, że teraz obecnie panuje Królestwo Chrystusowe, to ile Ducha Chrystusowego jest w tym Królestwie? Można posłuchać grzmotu artylerii, gruźb potężnej armii, jęku konających w walce. W walce między jednym Królestwem Bożym walczy z drugim Królestwem Bożym. Aby jedne zniszczyć. Jedni duchowni błogosławią temu królestwu, drudzy tamtemu. Jak to się ma do Ducha Chrystusowego? Obecnie świat się bardzo zbroi. Jeszcze w historii nigdy nie było tak uzbrojonego świata, tak uzbrojonych armii, w taką potężną broń, że mogliby ziemię wytrącić z orbity. Gdyby była totalna wojna nuklearna, Ziemię zniszczyć. Jest człowiek w stanie. Jak to ma się do Ducha Chrystusowego, który mówił, który zatrzymał Piotra, który chciał bronić Chrystusa mieczem. Mówi, że kto mieczem wojuje, mieczem od miecza ginie. Obecnie, jakby tak przyjrzeć się właśnie tej sytuacji na świecie, czytając Biblię, ci, którzy czują Ducha Chrystusowego, tak naprawdę wiedzą, że to, co obecnie się dzieje, to nie ma nic wspólnego z Królestwem Chrystusowym. To jest Królestwo Księcia tego świata, które się wali. I obecnie to widzimy. Gdy Królestwo Chrystusowe przyjdzie, będzie prawdziwe pożądaniem wszystkich narodów. Będzie tym, czego ludzkość potrzebuje. Ale aby musiało to przyjść, Chrystus musi zburzyć wszystkie systemy, zarówno świeckie, jak i duchowe. Gdyż te systemy nie nadają się do reformy, one muszą zostać zburzone, aby zbudować coś nowego. Psalm 2:9. Psalm 2:9. Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynia z duńskie pokruszysz ich. Nasz Pan Jezus musi zastosować laskę żelazną, siłę, pokruszyć ich jako takie ceramiczne garnki, te złe systemy. gdyż no oni sami z siebie jakby nie dadzą oddać sobie władzy. Gdyż tak jakby się przyzwyczaili do tych wygód, te elity, duchowieństwa, jak i świeckie, że panują nad słabszymi, że mają jakieś przywileje, że siłą musi zostać ta władza obalona. Psalm 46, 11. Psalm 46, 11. Mówiąc, uspokójcie się, a wiedzcie, że ja Bóg, będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. Gdy ten ucisk, te wojny, te konflikty między właśnie tymi klasami społecznymi się dokonają, to będzie głos Boży, głos Jezusa, żeby się uspokoiły te narody, gdyż właśnie pomazaniec pański obejmuje panowanie. Następnie będzie przez tego pomazańca ludzkość błogosławiona. Prawda się rozleje po świecie jak morze napełnione wodami. Będzie sprawiedliwość. Izajasz 28:17. Izajasz 28:17. A wykonam sąd według sznura, sprawiedliwość według wagi. Potłuczę grat nadzieję omylną, a ucieczkę wody zatopią. Będzie panować sprawiedliwość w tym nowym królestwie. Nie będzie ucieczki jakby od tej sprawiedliwości. Nie będzie drogi na skróty. Będą wprowadzone reformy moralne. Zacznie się doprowadzanie człowieka do doskonałości. Stopniowo wraz ze wzrostem tego dzieła będą likwidowane ułomności, choroby. Przede wszystkim przez okup będzie zlikwidowana śmierć Adamowa. Nowe społeczeństwo będzie zorganizowane na zasadach sprawiedliwości, na zasadach Ducha Chrystusowego, zasadach biblijnych. A wszystko to, co ludzkość przeżyła podczas tego poprzednich lat, będzie dla nich niezastąpioną lekcją. Na własnym doświadczeniu dotknęła, do czego można się doprowadzić grzechem, do czego można się doprowadzić brakiem zasad moralnych, brakiem posłuchu na Biblię, Słowo Boże. I w tym królestwie celem Boga będzie to, żeby wszyscy chętni zdobyli życie wieczne. Gdyż nasz Pan umożliwił nam dzięki swemu okupowi zdobycie życia wiecznego. Cała ludzkość będzie mogła, jeżeli będzie tylko chciała przyjąć te zasady sprawiedliwości, będzie mogła zdobyć życie wieczne, uwolnić się od śmierci, żyć w wiecznym szczęściu, na zasadach podanych w Biblii. Mogą się znaleźć również tacy, co nie będą chcieli tego przyjąć. I oni zostaną unicestwieni, gdyż robiliby sobie i krzywdę sobie, i innym. Gdyż wieczne życie w takich niekorzystnych dla nich warunkach, czyli w dobru, no, jeżeli im się to nie podoba, chcą na przykład panować nad kimś, no to oni byliby wiecznie nieszczęśliwi. świat, tak jak mówiliśmy, już podświadomie oczekuje tego złotego wieku i ten złoty wiek jest już bardzo blisko, tylko czeka nas jeszcze czas ucisku, obalenie starych królestw ziemskich i wtedy będzie głos cichy i wolny. Chrystus powie: uspokójcie się, narody. Teraz wprowadzam królestwo prawdziwe, sprawiedliwe. Tego królestwa wszystkim życzę i zdobycia życia wiecznego i życzę błogosławieństw Bożych z tego wykładu. Dziękuję.
Dziękuję.